swój pokój.
Ześlij pokój.
Ześlij swą miłość.
Ześlij miłość Twą.
Duchu przyjdź. Ześlij swą moc.
Ześlij swoją moc.
Ześlij swój pokój.
Ześlij pokój.
Ześlij swą miłość.
Ześlij miłość Twą.
Duchu przyjdź.
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Przystępujemy do rozważania przykazania piątego, przykazania, które brzmi: nie zabijaj, bardzo jasno, precyzyjnie. Katechizm, nasza wiara i Pan Bóg, który to przykazanie nam podarował, precyzuje: nie będziesz zabijał. Księga Wyjścia, rozdział 20. Mówiliśmy już w słowie wstępnym o poszanowaniu życia ludzkiego, o tym, czym jest to życie, jaką ono ma wartość i kiedy należy się szacunek dla życia ludzkiego, kiedy człowiek staje się człowiekiem, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przestaje być tym człowiekiem, mówiąc tak ramowo. Natomiast dzisiaj chcemy już bardziej szczegółowo powiedzieć sobie o tym, jak wygląda kwestia uprawnionej obrony, a także zabójstwa zamierzonego. To są punkty Katechizmu Kościoła Katolickiego 2263 i punkty następne. Musimy sobie na początku już przypomnieć, zaznaczyć, że życie ludzkie to jest dar od Pana Boga i tylko On jest Jego Panem. I życia naszego, osobistego, ale też życia każdego człowieka. Piąte przykazanie o tym przypomina, choć jest sprecyzowane jako zakaz, czyli nie będziesz zabijał. Pan Bóg stawia bardzo wyraźny znak zakazu. Dlatego człowiek nie ma prawa targnąć się na życie drugiego człowieka. Nie ma prawa zabijać drugiego człowieka. I ta prawda znana jest ludziom wierzącym, tym, dla których prawo Boże ma znaczenie, ale też państwo reguluje nam przepisem to wszystko. Mówiąc bardzo ogólnie, bo też nie będziemy wchodzili w jakieś szczegóły prawne, ale nie jest dozwolone zabójstwo drugiego człowieka. Patrzymy na dekalog. cały czas, ale wiemy, że na ten dekalog musimy patrzeć w całości. I widzimy niejako w centrum, bo to piąte przykazanie, słowo Pana Boga, który mówi: nie będziesz zabijał. My słuchamy prawa Bożego, chcemy znaleźć razem na górze Synaj, usłyszeć: nie zabijaj, usłyszeć: nie będziesz zabijał. Prawo to, które otrzymujemy, dotyczy wszystkich, bez wyjątku. Prawo o tym, by nie zabijać drugiego człowieka, dotyczy i dotyka każdego. Patrząc na nauczanie historyczne, tak powiemy, ale też biblijne, zobaczymy, jak to wszystko było usystematyzowane, jak to wszystko wyglądało w Starym, bo w Nowym Testamencie. O tym też już mówiliśmy troszeczkę. Natomiast dzisiaj chcemy bardziej spojrzeć na nauczanie Kościoła. Kościół kieruje się oczywiście prawem Bożym i w duchu ogromnej odpowiedzialności za właściwe rozumienie tego prawa Bożego, za wzrastanie, czy duchowe takie dorastanie do jego rozumienia wszystkich członków Kościoła, precyzuje nam bardzo mocno te przepisy dotyczące zabijania i niezabijania, przede wszystkim niezabijania. Kiedy spojrzymy na karty katechizmu, przeczytamy takie słowa, to jest 2263 punkt. Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego zabójstwa. Z samoobrony może wyniknąć dwojaki skutek: zachowanie własnego życia oraz zabicie napastnika. Tutaj mamy odniesienie też do nauczania już świętego Tomasza z Akwinu z Sumy Teologicznej. Zróżnicowanie czynności moralnych zależy od tego, co się zamierza, a nie od tego, co jest wbrew zamierzeniu. Przypomnę Państwu, mówimy o uprawnionej obronie. Dalej w katechizmie czytamy: miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności. Miłość samego siebie, nie miłość egoistyczna, ale miłość samego siebie w myśl słów z Bożego Słowa: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jest zatem uprawnione działanie w celu zachowania własnego prawa do życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios. A zatem obrona życia własnego stoi naprzeciw, czy w sprzeczności do działania napastnika, który chce nas tego życia pozbawić. Nawet, jak czytamy w katechizmie, jeżeli nasza obrona, tak zwana uprawniona obrona, doprowadziłaby do tego, że napastnik, ten, który chciał nas zabić, zostałby przez nas pozbawiony życia. I jeszcze uzupełniając, też przytoczę fragment kolejny z Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu i tam czytamy tak: jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły niż potrzeba, będzie to niegodziwe. Dozwoloną jest natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób umiarkowany odpiera przemoc. Nie jest natomiast konieczne do zbawienia, by ktoś celem uniknięcia zabicia napastnika zaniechał aktu umiarkowanej samoobrony, gdyż człowiek powinien bardziej troszczyć się o własne życie niż o życie cudze. Tak czytamy w nauczaniu świętego Tomasza z Akwinu. A zatem uprawniona obrona, o której mówimy, może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem dla tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugich na przykład. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzenia szkody. Z tej racji ci, którzy sprawują władzę, mają prawo uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną ich odpowiedzialności. I tutaj jest kwestia też tak zwanej wojny sprawiedliwej i tak dalej. To są zagadnienia, które dotyczą spraw tak zwanych etycznych czy bioetycznych i tak dalej. Będziemy o tym mówić w następnych katechezach, w kolejnych katechezach. Myślę, że bardziej szczegółowo. Natomiast czytamy w katechizmie tak. Wysiłek państwa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zachowań, które naruszają prawa człowieka i podstawowe zasady obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada wymaganiu ochrony dobra wspólnego. Prawowita władza publiczna ma prawo i obowiązek wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa. Pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego wykroczeniem. Gdy ta kara jest dobrowolnie przyjęta przez winowajcę, ma wartość zadośćuczynienia. Poza ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, kara ma wartość leczniczą, powinna w miarę możliwości przyczyniać się do poprawy winowajcy. A zatem cel kary, naprawienie nieporządku, który zostaje wywołany jakimś wykroczeniem, a druga kwestia to wartość lecznicza, czyli kara ma doprowadzić winowajcę do poprawy swojego życia, tak zwany wymiar też resocjalizacyjny. I o tym powinniśmy sobie pamiętać. Ja przypominam i opieramy się tylko na tym, co czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Na razie mówię o nauczaniu Kościoła. W jaki sposób nauczanie Kościoła te kwestie precyzuje. Istnieją sytuacje, i o nich wspominaliśmy, w których dopuszczalne jest w ostateczności zabicie drugiego człowieka. Tu mówimy o obronie uprawnionej, czy obronie koniecznej, obronie własnej, obronie osób najbliższych. Dodatkowo, i tutaj też wchodzimy na bardzo ciekawy grunt i myślę, że no, może być pewnym odkryciem. Za chwilkę postaram się też pokazać pewną ewolucję, którą przechodził i przechodzi Kościół, jeżeli chodzi o podejście do tej kwestii. Ale mamy tutaj też sprawę związaną z karą śmierci. To jest 2267 punkt w katechizmie Kościoła katolickiego. Przez całe wieki władza świecka, mówimy tutaj o władzy świeckiej, miała prawo do wydawania wyroków śmierci na osoby groźne, szczególnie groźne, tak powiemy, czy bardzo groźne, dla otoczenia. Przez całe wieki, dziś w niektórych krajach kara śmierci jest w dalszym ciągu stosowana. W niektórych stanach Stanów Zjednoczonych, wiadomo, że tam prawo dla każdego stanu jest inne, też jest dopuszczalna kara śmierci. Wiadomo, jak łatwo pod pozorem takiego prawa, mówiąc kolokwialnie, zlikwidować obywatela, czyli pozbyć się go, mówiąc też bardziej o problemie. Zlikwidować pewien problem, doprowadzić do tego, że pewnego problemu nie będzie. nie jest to, jak precyzuje katechizm, do końca rzecz jasna. Dlaczego? Bo choćby zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś został niewinnie oskarżony i skazany na karę śmierci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, badania, które były przeprowadzane na początku lat 2000, czyli no około 20 lat temu, 18 mniej więcej lat temu, dowiodły, że kara śmierci nie ma waloru odstraszającego. Że w miejscach, gdzie kara śmierci jest stosowana, a wcześniej nie była, albo odwrotnie, ta liczba wyjątkowo groźnych przestępców nie zaczęła spadać ze względu na to, że kara śmierci była stosowana. A więc ten argument został obalony. Kolejny argument, kara śmierci pozbawia tego, który został na nią skazany, możliwości resocjalizacji, możliwości pewnego wyjścia, pozbawienia się no, tego takiej łaty przestępcy, mordercy i tak dalej. Nie ma możliwości, mówiąc też językiem religijnym naszym, językiem wiary, możliwości na nawrócenie. Nie ma możliwości przemiany tego serca. Więc tych argumentów jest wiele. Po drugiej stronie są również argumenty bardzo mocne, które mówią, że jeżeli ktoś kogoś życia pozbawi, to jak takiego człowieka szanować, jak takiego człowieka traktować odpowiednio. I drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, również nauczanie Kościoła, ewolucja Kościoła w tej kwestii była dosyć znaczna. Ja tutaj tylko się oprę na nauczaniu katechizmu. Rok 92 to było pierwsze brzmienie tego punktu o karze śmierci. I czytaliśmy tam tak. Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej obrony życia ludzkiego przed niesprawiedliwym napastnikiem. Tak ten punkt brzmiał na początku, kiedy katechizm Kościoła katolickiego w 92 roku został sporządzony. Czytamy dalej. Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczą do obrony i zachowania bezpieczeństwa osób przed napastnikiem, władza powinna ograniczyć się tylko do tych środków, ponieważ są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej. To jest dodatek, który nosi już w sobie pewne znamiona encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Evangelium Vitae. To jest 95 rok, a zatem 3 lata później Ojciec Święty Jan Paweł II idzie krok dalej, jeżeli chodzi o stosowanie kary śmierci. I co najważniejsze, też precyzuje bardzo konkretnie i echa tego mamy w katechizmie z poprawkami, z tak zwaną korrigendą, czyli poprawkami do niektórych artykułów. I ta korrigenda została w 1998 roku wydana i katechizm został uzupełniony i dzisiaj czytamy tak. Istotnie dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu przy tym ostatecznie możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale. Tu jest właśnie odniesienie do encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Evangelium Vitae. Więc mamy taki progres od 92 roku, początek katechizmu, kiedy jeszcze tak lakonicznie było napisane, że dopuszcza Kościół stosowanie kary śmierci, później Ewangelium Vitae Jana Pawła II, nauczanie o życiu, bardzo konkretnie to wszystko zostało sprecyzowane i poprawki do katechizmu wchodzą w roku 98. To, co czytaliśmy o tych przypadkach bardzo rzadkich, a być może już niewystępujących, mam tu na myśli i też my musimy, drodzy Państwo, spojrzeć na całość Kościoła, całość świata, na różne uwarunkowania i kulturę i tak dalej. No i Ojciec Święty Franciszek w sierpniu 2018 roku, a więc 20 lat po zmianach w katechizmie, tak precyzuje ten paragraf katechizmu, który praktycznie uznaje karę śmierci za niedopuszczalną i dzisiaj mamy takie nauczanie Kościoła. Tutaj cytat w pełni chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wymierzanie kary śmierci dokonywane przez prawowitą władzę po sprawiedliwym procesie przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego. Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win. Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie. Kościół angażuje się na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie. Najważniejsze słowa. Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby. I myślę, że tyle wystarczy na temat uprawnionej obrony. Nie udało się tej kwestii zabójstwa zamierzonego. To jest bardzo krótka kwestia, ale myślę, że przy następnym artykule o przerywaniu ciąży ta kwestia będzie mogła wybrzmieć, to można będzie połączyć. Myślę, że na tyle wystarczy. 2263 punkt katechizmu. Zachęcam do refleksji, zachęcam do przeczytania, do rozważenia raz jeszcze,